Instrukcja obsługi osoby X.
Ja lubię frytki, to nie rozmawiamy o burgerach, nie? Na przykład.
A potem lądujesz w dokumencie, który pozwala ci poznać osoby w zespole przez pryzmat kolorów, na przykład.
Ja taki jestem, no i trudno. No nie, no halo, jesteś w społeczeństwie, jesteś w jakiejś firmie, funkcjonujesz z ludźmi.
Warto rozmawiać. Cześć Agata.
Cześć Artur.
Przypomnisz, jak nazywa się nasz program?
Konkretnie o zarządzaniu już wiem.
To dobrze, bo to chyba jest 13 odcinek, więc dobrze by było. Dobrze by było, gdybyś pamiętała, jak się nazywa.
No i jak już widzisz, sprawdziłeś w krótkiej kartkówce, wiem. Wiem też, kto jest gospodarzem, ty i ja. Super.
Ewentualnie ja i ty, oczywiście. Dokładnie. Chciałbym się powiedzieć, tacy sami, a ściana między nami. Patrz, Lady Punk. Byłem na koncercie ostatnio, więc wychodzi, ale... Dzisiaj ja przechodzę z tematem, słuchaj. Uwaga, wrzucam wątek następujący. Otóż, żeby dobrze podprowadzić temat, do którego dążę, muszę ci opowiedzieć tak, jakby cię tam nie było, ale to tak z myślą o słuchaczach.
Ale byłam, rozumiem.
W firmie, tak oczywiście, o naszej ostatniej integracji, na której działo się wiele ciekawych rzeczy, a jedną z tych ciekawych rzeczy było szkolenie, które zorganizowaliśmy dla zespołu. Drugie szkolenie tego typu w historii firmy, dokładnie z tego samego tematu, ale pewne tematy warto powtarzać. I tymże szkoleniem było szkolenie z bodajże metodologii DISC albo FRIS, nigdy nie pamiętam, która jest która, ale słuchacze mogą kojarzyć, że jest to ta metodologia, w której ludzi dzieli się na kolory. Ktoś jest czerwony.
To był DISC.
To było DISC, fantastycznie, cieszę się, że pamiętasz. Ktoś jest czerwony, bo jest bardziej nastawiony na efekt, mniej na relacje. Ktoś jest zielony, bo jest bardziej nastawiony na bezpieczeństwo i tak dalej. Teraz czemu ja o tym mówię i przypominam o tym tobie? Bo temat, z którym dzisiaj przychodzę, jest... Jakich narzędzi można byłoby użyć, żeby nauczyć ludzi, trochę nawiązując do wątku, który pojawił się z jednym w poprzednich odcinków, że inni ludzie są inni. I taką odpowiedzią na to jedną, którą prawdopodobnie można byłoby właśnie zrobić, jak z każdym problemem w biznesie, jest zróbmy szkolenie. Tylko że ja widzę pewne wady DISC-a jako takiego. Natomiast może na sam początek spytam ciebie, co w ogóle sądzisz o metodologii DISC, bo co prawda zorganizowaliśmy z tego szkolenia do zespołu, ale to nie oznacza, że musisz od razu być tego fanką.
Mhm. No to powiem tak, przed szkoleniem metodologia jak metodologia, nie? W sensie jest ich dużo, są talenty Gallupa, które cię jakoś tam określają, są te takie osobowościowe, te literki, zawsze zapomnę, jak się to nazywa. Są właśnie DISC-i, FRIS-e, są jakieś poszerzone metaanalizy osobowościowe, to też się jakoś tam nazywa. Są te Discovery Insights. Tak, Discovery Insights, no i tak dalej. I generalnie ja lubię testy, bo jak były w Brawo, to też lubiłam, więc chyba każdy lubi testy, żeby powiedzieć, a co tam ci wyjdzie z tych odpowiedzi. Więc tego typu wątki zawsze jestem pozytywnie nastawiona. Natomiast my mieliśmy to szkolenie, jak przyszłam do firmy, czyli jakieś 5 lat temu, no i teraz powtórzone. Ja sobie w międzyczasie nic z tym DISC-iem więcej nie robiłam, poza tym, że pamiętałam, jaki miałam kolor. A wtedy wyszedł mi czerwono-żółty. Czyli czerwony przywódczy, żółty twórczy. Oczywiście w dużym skrócie, bo te opisy są trochę szersze, ale mniej więcej tak to wyglądało. Gdzieś tam pobliskie inne kolory były. Natomiast tym razem wyszedł mi niebieski. Niebieski to jest tabelkowy. Znowu w dużym skrócie, nie do końca o to chodzi, ale operujący faktami i tabelkowy. No i moje pytanie jest, czy można się tak zmienić i czy ten system, bo to jest moja pierwsza myśl od razu, czy on jest odporny na mój nastrój? Bo czasami odpowiadając na pytania w tym teście, mogę mieć, wiesz, jestem akurat w jakimś super ekscytującym projekcie, jestem jeszcze jego liderką, no bo tak to zostało zrobione. Na przykład jakąś nową firmę budujemy, nie wiem, cokolwiek. No i wtedy na pewno wyjdzie mi czerwony z żółtym, bo wszystkie moje odpowiedzi będą, czy jesteś proaktywna, no jestem. Czy wydajesz decyzję, no wydaję. Czy wymyślasz jakieś rzeczy, czy opierasz się na faktach? No przy nowych rzeczach czasami wymyślasz, nie? I tak dalej. Natomiast jeśli trafi to na moment, w którym jest akurat koniec miesiąca, ja sobie siedzę w tabelkach, bo lubię i sobie patrzę na raporty i finanse, no to wszystkie moje odpowiedzi raczej będą odpowiedzią tą zbliżoną właśnie tym wątkom takim spokojnym, strategicznym, rozsądnym, tabelkowym. I moje pytanie pierwsze, kiedy to wypełniłam i wyszła mi ta zmiana, czy to jest odporne na to, jaka jestem, czy na to, w jakiej sytuacji się teraz znajduję w firmie? I to była moja taka myśl. I nie mam odpowiedzi jak coś, nie?
To jest ciekawy wątek. Ja trochę jednak z innego miejsca bym zajrzał, bo próbuję wrócić do korzeni sensu takich określeń. I w ogóle idea tego, że robisz w zespole coś takiego jak disk freeze bądź pochodna, niektórzy robią, wiesz, 16 personalities do zespołów albo właśnie galupa, jest szczytna. Ludzie mają zobaczyć, że inni ludzie są inni i na tej podstawie lepiej myśleć o potrzebach komunikacyjnych czy tak dalej innych osób w zespole, żeby się po prostu dotrzeć i lepiej współpracować. Natomiast myślę, że ta szczytna idea jednak ginie w codziennym praksis życiowym z kilku powodów. I takim pierwszym, który potencjalne osoby, które na przykład myślą o tym, żeby takie szkolenia włączyć, czy żeby na tej podstawie oprzeć jakąś dynamikę rozwoju liderów albo członków zespołu, przed kilkoma chciałbym przestrzec. Wiem, że też masz w tym zakresie spostrzeżenia, pozwolić, że ja zacznę. I takim pierwszym jest coś, co bym nazwał, że disk staje się wygodną wymówką. I to jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład jest ten typ niebieski, rzekomo ty, który jest tabelkowy i tam jest napisane, że on jest na przykład w cudzysłowie gorszy komunikacyjnie, że trzeba jakoś go tam obsługiwać. I teraz pojawia się pytanie, co ty zrobisz z takim komunikatem? I ja widziałem i widziałem w działaniu dwie skrajne reakcje. Jedna była taka okej, czyli ja mam muszę lepiej komunikować i wyjść trochę naprzeciw ludziom, którzy są inni ode mnie, żeby się z nimi dogadać. Ale druga była taka, że ktoś stwierdził, ja jestem niebieski tabelkowy, więc patrzcie, wszystkie moje wady wynikają z tego i to jest strasznie wygodne. W sensie ta diagnoza staje się twoim usprawiedliwieniem. Ponieważ ja jestem jakiś, to się nie zmienia. I to jest z kolei ten chyba inny wymiar testów psychologicznych bardzo częsty, czyli po prostu wygodna etykieta, którą sam sobie naklejasz, i ona staje się powodem, żeby się nie zmieniać. Dla mnie disk jest trochę taką, w zasadzie ma za zadanie uświadomić mi moje własne wady. W sensie ja jestem jakiś, więc mam pewne braki i teraz tymi brakami należałoby się w pewnym stopniu zaopiekować. Bo dużo też ta nasza pani trener miała takie podejście, że disk wskazuje ci twoje mocne strony i je rozwijaj. Jakby kosztem tych, które są twoimi wadami. A moje założenie może niesłuszne, aczkolwiek myślę, że pod kątem dynamiki w zespole lepsze jest takie, że mocne strony, okej, opiekuj się nimi, bo jesteś jakiś, ale zobacz, które braki jednak musisz zaadresować, bo tak bardzo szorują pod nie, że uniemożliwiają ci skuteczną pracę z innymi osobami. A jest to ta reakcja, która trochę nie jest promowana przez disk jako taki, mam wrażenie, po lekturze materiałów, jaki jest trochę słoniem w pokoju, którego ludzie nie adresują, kiedy wokół tego diska dyskutują. Tylko każdy sobie daje kolorek i od tej pory zaczyna myśleć o sobie, że jest jakiś. To jest wiesz, taka moja obserwacja.
To trochę jest tak, że ja mam takie jedno zdanie, które powtarzam w różnych wątkach, szczególnie na przykład teraz bardzo takich popularnych i oczywiście słusznie różnych diagnoz typu, wiesz, autyzmy, ADHD i tak dalej. W sensie, że diagnoza to wskazówka, nie wymówka.
Oj, bałem się ten wątek poruszyć, ale jednak jesteś bardziej odważny niż ja.
Tak, bo z kimkolwiek nie rozmawiam i odważę się właśnie o to zdanie wypowiedzieć, to w zasadzie ci ludzie świadomi, którzy poszli po diagnozę, żeby im się lepiej żyło, żeby im się lepiej pracowało, żeby siebie lepiej zrozumieli, bo tych powodów jest mnóstwo. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś ma jakąś dolegliwość, nie wiem jak to dobrze nazwać, żeby nie zostać źle zrozumianą i nic z tym nie robi, to trochę tak jak masz problem i go nic z nim nie robisz i na niego narzekasz przez 5 lat, nie? W sensie problem jest po to, żeby go rozwiązać. I jeżeli to jest takie wyzwanie, które masz w swoim życiu, to zakładam, że idziesz po rozwiązanie. I tak samo jest z tym diskiem. Dla mnie to jest wskazówka, nie wymówka, ale też nie etykieta, no tak jak powiedziałeś, no bo nawet ten test, który teraz zrobiliśmy i ten, który zrobiłam 5 lat temu, pokazuje, że ja się mogę zmienić. I oczywiście cały wątek tego, czy ja się zmieniłam naprawdę, czy zmieniłam się, bo zmieniła mi się rola w firmie, czy zmieniłam się, bo miałam taki dzień, to jest trochę inny wątek. Natomiast uważam, że to nigdy nie jest wymówką. Tak samo jak nie znoszę, kiedy ktoś mówi, ja taki jestem, no i trudno. No nie, no halo, jesteś w społeczeństwie, jesteś w jakiejś firmie, funkcjonujesz z ludźmi, jak jesteś samotnikiem, to znajdź sobie pracę, w której nie musisz z nikim pracować. I wtedy możesz sobie mówić, ja taki jestem, elo. I to jest okej. Okay. Natomiast uważam, że właśnie ten disk, tak jak mówisz, trochę się skupia na tej etykiecie i trochę na tym, że słyszeliśmy nawet od tej naszej trenerki, że okej, jak jesteś gdzieś tam blisko w tych kolorkach, bo to jest taka matryca, powiedzmy, no to, że one się trochę pokrywają. Natomiast co to znaczy trochę? Czy to znaczy, że w takim razie mam cechy każdej z tych osób? Jeśli tak, to po co mi w takim razie kolor? Wiesz, bo może po prostu jestem taką osobą i trzeba sobie cechy wybrać. Nie wiem. Więc no, ja uważam, że to jest niebezpieczne w zespole, tak powiem.
Jest książka Nowa psychologia sukcesu autorstwa Carol Dweck i tam się pojawia pojęcie z jednej strony fixed mindset, z drugiej strony growth mindset. Nie wiem, czy kojarzysz akurat tę konkretną pozycję. Mówiąc w skrócie i zdradzając ponownie, jak zawsze, chyba to moja główna rola w tym programie, główny premis tejże książki, to, że są właśnie dwa typy ludzi, czyli jeden, który kiedy dokona samodiagnozy, ja się spóźniam, to stwierdza, jestem osobą, która się spóźnia i nic z tym nie robi. Jest takie założenie, że pewne cechy są niezmienne. A drugie, growth mindset, ma założenie, że wszystko da, nad wszystkim da się pracować. I to drugie, jak się pewnie domyślasz, ten drugi mindset jest mindsetem lepszym i nad nim należy sobie pracować. Teraz ten disk może być przydatny, jeżeli właśnie wyjdziesz do niego z perspektywy growth mindsetu, czyli widzę, co mogę zmienić, ja nawet chcę się zmienić. A gorzej, kiedy staje się podbudową, tak jak w tych diagnozach modnych po części, o których powiedziałaś, twojego fixed mindsetu, ponieważ ja jestem taki, to teraz należy się do mnie dostosować, ponieważ no, ja się nie mogę zmienić, jestem czerwony, żółty, zielony, sraczkowaty, zawsze proszę.
No, używając takiej bardzo jaskrawej metafory może, no ja jestem przemocowcem, więc będę cię bił. W sensie, bo taki jestem. Wiesz, to trochę tak jest, wiadomo, że w pracy nie do końca o to chodzi i mówię, to jest bardzo jaskrawy przykład, natomiast no nie, ja słuchając jakiejś odmurzającej książki kiedyś przed snem, pamiętasz, mówiłam ci, że było tam takie zdanie, które jest proste bardzo, natomiast mi zryło wtedy beret i brzmiało ono, problemy to są tylko sytuacje, które należy rozwiązać. I no jakby wszyscy to wiemy, nie? I trochę jest tak samo z tymi naszymi cechami, że ja jestem głęboką introwertyczką, która nakrywa podcast i która prowadzi firmę i jak trzeba to wystąpi. Ale jak mam iść do sklepu samoobsługowego i o coś panią poprosić, to się trzy razy muszę zastanowić.
I to mi pięknie podprowadza drugą watę diska, na którą chciałbym zwrócić uwagę, nomen omen, czyli jednowymiarowość. I pamiętasz, ty mi kiedyś powiedziałaś, że istnieje jakiś ambiwertyk, czy jakkolwiek się to nazywa, czyli że wszyscy mówią o introwertyku i ekstrawertyku.
Tak.
Jako dwóch właśnie dychotomicznych typach osobowości, czy typach zachowań, a że jest większość ludzi jednak na tym spektrum, wypada gdzieś pomiędzy i zależnie od sytuacji jest bardziej introwertyczna albo ekstrawertyczna, idealnie o tym właśnie powiedziałaś. Tak, potrafisz prowadzić podcast, ale niekoniecznie chcesz pogadać z panią przy kasie. A ty masz disk, poprzez być może wbudowane w niego wady czy cokolwiek innego, zakłada albo staje się wygodną etykietką ponownie do założenia jednowymiarowości. I dla mnie to było tak, że kiedy oglądałem sobie wyniki tego testu i takie rzeczy, które były cechą wszystkich osób, to nie pasowało mi to, ponieważ kiedy trzeba siedzieć w tabelkach, to zachowuję się jak typ niebieski. Coś muszę posiedzieć i to zrobię. Kiedy trzeba być empatycznym, zachowuję się po części zielono. Jeżeli trzeba być twórczym, bo jest to spotkanie twórcze, to widzę w sobie cechy żółte, bo muszę. W sensie dla mnie nie wyobrażam sobie tego, żeby dało się funkcjonować we współczesnym świecie, nie czerpiąc z tych wszystkich.
No właśnie tak, no bo wiesz, zobacz sobie sytuację, w której mówimy w tym podcaście bardzo często, na przykład delegowanie i oddawanie, podejmowania decyzji. I teraz czasami, jak ktoś z tobą rozmawia i przychodzi z jakimś pomysłem, potrzebujesz danych, bo są to rzeczy mocno wpływające na przykład na przychód firmy. A jak się tego nie zrobi, albo zrobi się to źle, to będzie bardzo duży koszt. A czasami są to idee, które trzeba spróbować. I teraz, gdybym ja była typem niebieskim w 100%, to ta idea by nie przeszła, bo ja potrzebuję danych, ja potrzebuję prognozy. Oczywiście, że my o to prosimy, natomiast czasami trochę na słowo honoru, nie? Podejmujesz decyzję, albo na przeczucie. I tam nie ma danych. I w większości przypadków zawsze dana jest potrzebna, ale czasami to przeczucie, na przykład takiej osoby jak ty, osadzonej bardzo dużo w biznesie, jesteś na różnych spotkaniach, wychodzisz i tak dalej i nie masz danych, ale łączysz kropki, obserwujesz pewne rzeczy i mówisz, kurde, słuchajcie, to jest dobry kierunek. I teraz gdybym ja mówiła do ciebie, Artur, no dobra, no ale daj mi jakieś dane, daj mi jakiś przykład, a ty mówisz, no ale jeszcze nie ma, bo to jest coś nowego w ogóle, no to byśmy to ubijali nawet w pierwszej rozmowie, bo to, że ubijamy później i potem cierpisz, to jest inna historia, natomiast wiesz, w samym tym początku i znowu uważam, że nie jesteśmy właśnie jednowymiarowi, jak mówisz, i w zależności od sytuacji trzeba być elastycznym i czasami trzeba wejść w jakąś rolę, tak jak na przykład ja w pracy wchodzę w rolę bycia w pracy i jestem zupełnie inną, znaczy nie zupełnie inną osobą, ale te właśnie cechy intro, ekstrawertyczne trochę mieszam i trochę zmieniam niż w życiu prywatnym, bo w życiu prywatnym wiem, że mogę wiele rzeczy odpuścić albo na przykład zamówić przez internet, nie? Wiesz, zamiast pójść do sklepu.
I tutaj właśnie, wiesz, bo moglibyśmy spędzić cały podcast wyłącznie bombardując diska, bo jeszcze, wiesz, jest zarzut o to, od czego ty wyszłaś, czyli że to jest pewien sposób samoetykietowania się, więc zależy, jaki masz humor, może wyjść coś innego, a ta podstawowa wersja diska, mam wrażenie, nie jest odporna na to, że taki test można złamać. Po prostu powiedz, co chcesz i to zmienisz. Ale szukam, jak tego teraz, jeżeli ktoś na przykład zrobił w zespole takiego diska jako fajne integracyjne ćwiczenie, mimo wszystko, to co zrobić, żeby to nie zakończyło się wyłącznie właśnie etykietą i jednowymiarowością, to powiedziałbym, że najważniejszy aspekt diska, a też on mi się najbardziej podobał, kiedy pojawiał się podczas naszego szkolenia, to są różnice w stylach komunikacji. Że rzeczywiście jest tak, i to też widzę i po sobie, i po tych innych osobach, że no, ja na przykład mam krótki ląd, ale w rozumieniu nie, że się denerwuję, tylko że potrafię się szybko znudzić, jeżeli rzecz, o której rozmawiamy, wchodzi w zbytnie szczegularstwo, zanim zostanie nakreślona szeroka rama na przykład. Nie? Albo to, że ja z kolei musiałem się nauczyć w życiu, i to nawet przed diskiem, że chciałbym przyjść do kogoś i powiedzieć: słuchaj, zrób to w ten i w ten sposób. Nie podobało mi się to poprzednie z tego powodu, ale że jednak muszę trochę bardziej skakać wokół krzaka. Nie? Słuchaj, gdyby to było możliwe i się dało i nie byłoby to problemem, to pamiętaj, proszę, i w ogóle to nie jest nic złego, że ci o to proszę. I dla mnie to na przykład jest takie, że umieram, jak mam to zrobić, ale wiem, że muszę, ponieważ...
Bo na przykład zielony potrzebuje zapewnienia.
Tak, i to zwrócenie na tą drugą stronę, więc na przykład, na pewno taką rzeczą, którą z diska można wyciągnąć i próbować potem z tego zrobić może jakiś appendiks czy kolejne szkolenie, to jest właśnie takie porównanie czy scenki sytuacyjne, jak się komunikują różne osoby. I pytanie, czy ty widzisz jeszcze jakąś taką już czysto implementacyjną rzecz związaną z diskiem, żeby nie poprzestać właśnie na jednowymiarowości i wymówce?
Coś, co było fajne, a skończyło się źle, ale przez pewne właśnie niedopilnowanie. Czyli my po którymś z podobnych rozmów, podobnych szkoleń zrobiliśmy sobie jeszcze jedno, co się zrobili to liderzy w tamtym składzie, w którym byli, czyli oni się spotkali. Jest jeszcze taka metodologia, czy metoda, czy narzędzie, nie wiem, ale nie znam nazwy, nie pamiętam, że oni sobie określili na takich jakby karteczkach mocne i słabe strony każdej osoby. Po tym, co wyszło w tych testach diskowych czy jakichś innych, ale tego typu właśnie. I na przykład okazało się, że jeżeli faktycznie ktoś jest niebieski, a ktoś inny miał w swoim obowiązku prowadzenie jakiejś tabeli i wiesz, i dla tej osoby to było no mega trudne, to się podczas tego spotkania powymieniali zadaniami. Te, które najbardziej pasują do tych mocnych i słabych stron, w sensie te osoby, które miały na przykład najmniejsze skille tabelkowe, były jak najdalej od tego zadania. Wiesz, tak, żeby to na tabelkach łatwo to pokazać. I to się przez jakiś czas sprawdzało ekstra. Potem robiliśmy sobie takie ćwiczenia, że mieli zaatakować jakiś problem i mieli się wcielić w te role, które sobie wyznaczyli. Czyli na przykład, jeżeli była pierwsza osoba, która robi dobre pierwsze wrażenie, wiesz, zagada cię właśnie, podejdzie, zrozumie tą osobę po drugiej stronie, no to ona wchodziła na pierwszy front. Potem na przykład był lider, który musiał dołożyć dane. Potem był lider, który musiał znaleźć rozwiązania i jakąś wysnuć wizję. I na przykład trzeci świetnie kończący spotkania. Jakby wiesz, bo to takie trochę proste. I to funkcjonowało dobrze, ale jak wszystko, niedopilnowane, powoduje, że były etykiety. I teraz jeżeli ktoś miał się zająć tabelką, kto nie był tą osobą od tego wyznaczoną, ja nie robię, bo to jest moja słaba strona, nie? I tak się to trochę skończyło, ale uważam, że sam sposób, jakby próba może wykorzystania tych danych, które po takim badaniu masz, była całkiem fajna. No tylko kwestia, że jak się raz powie, to jedno, ale trzeba sobie to odświeżać i właśnie mimo wszystko wracamy do tej elastyczności, ale gdybym miała coś zarekomendować, to takie ćwiczenie w ogóle właśnie, te mocne, słabe strony stosowania do tego zadań, szczególnie wewnętrznych, myślę, że na podstawie tego diska jest bardzo fajne, bo tam są szczegółowe cechy, nie? Które te osoby mają i zachowania i jakby ważne, istotne dla nich sprawy, jak na przykład właśnie bezpieczeństwo dla zielonego. Więc
to mnie prowadzi do jeszcze jednego wątku, do którego disk mnie trochę zainspirował. Mianowicie widziałem w różnych firmach coś, co mnie by się również marzyło u nas kiedyś. Instrukcja obsługi osoby X. Brzmi to strasznie korporacyjnie.
No.
Natomiast widziałem, po prostu czasami dostawałem jakieś maila czy dokument przy jakiejś dokumentacji projektowej, że jestem osobą, która lubi kiedy. Mówi się do mnie takie rzeczy, doceniam to i to, nie lubię tego i tamtego. I wiesz, kiedy dostajesz to jako wyizolowany dokument od jednej osoby, to bardzo łatwo jest z kolei stwierdzić, że to strasznie burackie. Nie? W sensie zakładam, że taka może być twoja pierwsza reakcja. Ktoś ci tu szykuje, jak z nim gadać. Ale DISC, szczególnie z tym jego aspektem, który właśnie mówi o różnicach w oczekiwaniach względem komunikacji poszczególnych osób i takie pułapki, na które można też wpaść, typu ja nie wiem, że ktoś coś lubi, więc tego nie robię, albo robię, ale niedobrze, to DISC może być fajnym punktem do zrobienia instrukcji obsługi wszystkich w zespole. Na zasadzie, słuchajcie, ja lubię to i tamto. I sobie po prostu jestem w stanie wyobrazić, oczywiście nie sytuację, w której przed każdym spotkaniem teraz czytam, co ta osoba lubi, ale po prostu, że istnieje jakieś takie jedno miejsce, bo to się wydaje wtedy łatwiejsze do wprowadzenia. Zrobiliśmy sobie szkolenie z DISC albo jakkolwiek inaczej to dookreśliliśmy. Teraz wiemy, jakie osoby u nas są i nawet mamy przyporządkowane, nie wiem, 4 foldery, wszystkie osoby powrzucane, kto jest jaki, powiedzmy roboczo, i pamiętaj, niebieski lubi to, żółty lubi to i tamto. Tylko trochę ciężko mi sobie wyobrazić egzekucyjnie odświeżanie tego, ale wiesz, do czego dążę, że mimo wszystko jednak...
Mam pytanie, czy miałeś okazję rozmawiać z tymi zespołami, czy oni to wykorzystują? Bo to brzmi jak coś, co jest fajne, natomiast czy wykorzystane?
Na pewno widziałem, że to jakkolwiek to burackie znów będzie, że kiedy rzecz tyczyła się osób z wyższej kadry menedżerskiej, no to wiadomo, że było to wykorzystywane, no bo to najczęściej była jednak instrukcja obsługi dyrektora. Mhm. Dyrektor lubi to i tamto, z dyrektorem trzeba to i tamto. Ja raz, o czym ci mówiłem na prywatnym spotkaniu, miałem sytuację, w której miałem mieć spotkanie z prezesem pewnej dużej spółki medialnej i zanim spotkałem się z prezesem, miałem przed spotkaniem z prezesem bezpośrednio spotkanie z członkiem rady nadzorczej, który mówił mi, o czym będzie merytorycznie chciał ze mną rozmawiać prezes, a przed tymi dwoma spotkaniami jeszcze proto spotkanie, instrukcja obsługi prezesa właśnie. Pan prezes lubi kiedy to i tamto się robi, w ten sposób się do niego mówi, tak się należy zwracać. Ja mówię, Boże, mam spotkanie przygotowujące do spotkania, którego celem będzie spotkanie na 15 minut, gdzie ja jestem. Natomiast...
No ale wiesz co, teraz tak mi coś zaświtało w głowie, bo jak sobie przychodzi nowy menadżer do nas i wdrażają go inni liderzy, i rozmawiają o tym, jak się ze mną współpracuje i też bardzo często ten menadżer, kiedy ma ze mną spotkanie takie kończące onboarding, też pyta na przykład, kiedy wie, że będzie miał jakiś projekt z tobą, jak się z tobą pracuje. I w sumie to by rozwiązywało ten wątek, bo z jednej strony, ile możesz powiedzieć w 5-minutowym czy 10-minutowym spotkaniu, gdzie po pierwsze nie wszystko pamiętasz, po drugie tobie się pracuje jakoś z tą osobą, i bo na przykład macie takie same cechy charakteru i akurat to się sprawdza, albo macie inne i to też się sprawdza, wiesz, w zależności od tego, jakie to są układy, jakie to są rzeczy. A gdyby był taki jakiś dokument, to nawet nie tyle co wykorzystywany na co dzień, ale przy tym pytaniu po prostu go odpalasz i omawiasz konkretne cechy, które tam się pojawiły, czy konkretne rzeczy, które tam się pojawiły, to ma jakiś sens, nie? I myślę, że taki DISC pomógłby po prostu to jakoś ustrukturyzować i trochę zrobić takie obiektywne dla wszystkich, a nie, bo ja lubię frytki, to nie rozmawiamy o burgerach, nie? Na przykład, wiesz, takie...
Jestem w stanie sobie to wyobrazić jako część onboardingu, gdzie sam musisz na przykład dookreślić siebie albo podać swój kolor, jeżeli znasz, a potem lądujesz w dokumencie, który pozwala ci poznać osoby w zespole przez pryzmat kolorów na przykład. W sensie dałoby się to pewnie, gdybym się zajmował HR-em, to bym takie rzeczy robił jakoś
rozrywkowo. Wiesz, w idealnym świecie korporacji każdy robi sobie taki test z jakimś prowadzącym HR-owcem, nie? Jak przychodzi i w ogóle dużo jest firm, które tego typu testy robią już na etapach rekrutacji, raczej większe niż mniejsze, no bo wiadomo. Natomiast ja bym chciała jeszcze dodać jedną myśl o DISC-u w kontekście w ogóle małych firm i zespołów, które jeszcze są dosyć młode. To się uważam, że jeżeli cokolwiek robić, to lepsze niż nic nie robić. Czyli jeżeli my tutaj sobie mówimy o tym, że DISC jest jednowymiarowy, są jakieś jego wady, są jakieś jego zalety i mamy do wyboru zrobić DISC-a lub nie zrobić nic, to jednak rekomendowałabym młodym zespołom i małym firmom zrobić coś takiego, bo jest to pierwszy z testów, który potem można sobie omówić, który można sobie sprawdzić, który możesz sobie właśnie sam przejść, że dobra, to spróbujmy pracować tak, spróbujmy się tak komunikować, to co ty powiedziałeś, czyli jakaś scenka, ja się komunikuję tak, ty się komunikujesz tak i próbujemy, najwyżej się nie sprawdzi, ale jest to taki chyba najmniej, powiedziałabym, kosztogenny proces, no bo ewentualnie, jeżeli ktoś jest tabelkowy i się źle komunikuje, a się okaże, że się dobrze komunikuje, no to wiesz, albo odwrotnie, jeżeli ktoś jest niby empatyczny i się dobrze komunikuje, a się źle komunikuje, no to i tak to naprawiasz, nie? Więc chciałabym, żebyśmy tylko, żeby to wybrzmiało mimo wszystko, że uważam, że tego typu testy i tego typu narzędzia są w ogóle ważne w rozwoju zespołu i w poznaniu się i w poprawie swojej komunikacji. Natomiast no, każdy musi dobrać swoje, ale jeżeli jesteście mniejszą firmą, właścicielem mniejszej firmy, czy menadżerem w mniejszej firmie, to rekomenduję nawet Diska.
Myślę, że tak trochę myślą kończącą z mojej strony może być to, że na przykładzie Diska widać, w jaki sposób powinien być zarządzony proces zmiany albo do czego służą szkolenia i jak należy je kontynuować już nawet wewnętrznie, bez opieki trenera, co jest trochę naszym chlebem powszednim w ramach jednej z naszych spółek, tak, Suasia, firmy de facto szkoleniowo-doradczej. Że zrobić szkolenie to jedno, ale zarządzić później wiedzą w organizacji po szkoleniu, kontynuować ten proces jeszcze z opieką konsultanta, czy nie, też jest ważne, bo w przypadku takiego Diska zrobisz szkolenie, ktoś się samo zetykietkuje, ktoś podejdzie do tego jednowymiarowo, nikt nie zarządzi analizą krytyczną tego już po szkoleniu i tak naprawdę może być więcej szkody niż korzyści, ale jeżeli właśnie zrobisz jakieś spotkanie zamykające, omawiające wnioski ze szkolenia na forum zespołu czy zespołów, potem spróbujecie tego jakoś użyć, mniej lub bardziej udanie, to właśnie ty powiedziałaś tutaj, to sama droga do pracy nad tym może być po pierwsze ciekawą formą innego spotkania, bardziej rozwojowego, niż tylko to, co się standardowo robi, plus właśnie początkiem prawdziwego procesu wdrażania tejże wiedzy w życie. A to mówimy tylko o Disku, a co dopiero, kiedy szkolenia tyczą się ambitniejszych tematów, znaczy ambitniejszych w rozumieniu innych obszarów może, żeby nie być oceniającym, sprzedaż, strategia, procesy, zarządzanie, cokolwiek bądź.
Tak, i wiesz, zakładam, że poprawa komunikacji, a komunikacja w firmach jest najważniejsza, bo to jest podstawa w ogóle dobrej współpracy. I oczywiście całe systemy i procesy to jest super sprawa, natomiast pamiętajmy, że słuchają nas, i to też wiemy, różnej wielkości firmy, więc nie zawsze jest to tak wszystko ładnie rozrysowane. Uważam, że zacząć zmieniać komunikację, to trzeba znać siebie nawzajem, bo jeżeli zrobimy jedną ramę komunikacji, dosłownie, wiesz, w zdaniach, tak się komunikować trzeba w tej firmie, trzeba robić to i to, i to jest w ogóle poza twoją tak zwaną strefą komfortu, no to pomimo tych procesów i tak ludzie będą się źle czuć i tak się będą źle komunikować, bo będą trochę tego to omijać, trochę zmieniać na swoje i to będzie niefirmowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast poznając siebie, można pewne rzeczy dostosować. No a Disk jest jedną z form poznania siebie nawzajem, nie?
Warto rozmawiać.
Si. No na koniec. Warto rozmawiać.
Nie, warto rozmawiać.
Tak. Ale czasami trudno jest spotkać się z menadżerem, z którym nie za dużo masz kontaktu, czy ze specjalistą, z którym nie za dużo masz kontaktu i powiedzieć, słuchaj, ja jestem tabelkowy, musisz do mnie mówić ładnie, nie? I na faktach. A przy takim szkoleniu tak mi wyszło, w sumie się z tym zgadza, bo to też jeszcze istotne, czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz. I teraz będziemy sobie tak współpracować.
W każdym razie myślą kończącą z mojej strony, nie wiem, czy ty będziesz chciała jeszcze jakąś dodać, jest właśnie to, że potraktować naszą dzisiejszą debatę o Disku jako trochę punkt wyjścia do sposobu myślenia o używaniu szkoleń w organizacji. Po co to zrobiliśmy i co chcemy z nim zrobić dalej, bo ważniejsze jest to, co dzieje się przed i po szkoleniu, niż samo szkolenie jako takie, bo inaczej ono może po prostu być fajnym dniem z przerwami kawowymi, a powinno być prolegomeną do prawdziwej zmiany.
Tak, ja dokładnie się z tym zgadzam. I ta zmiana może być albo formalna, albo nieformalna, ale jednak właśnie dyskusja o tym, jak to wprowadzimy, co z tym zmienimy. W ogóle dyskusja o szkoleniu, my też mieliśmy jedno takie szkolenie, przecież trochę inne, o zarządzaniu, gdzie bardziej zbliżyło nas i zintegrowało dyskusja o szkoleniu po szkoleniu niż samo szkolenie, nie?
Prawda, ale to już temat na zupełnie inną okazję i być może zupełnie inny odcinek. Więc na dziś to wszystko. Żegnają się z Państwem Artur Jabłoński
i Agata Banaszkiewicz.
Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć i hej!
Hej!